Psalm 130, werset 6, to mówi tak. Moja dusza oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. Bardziej niż ci, którzy strzegą do poranka. Moja dusza oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. Strażnik nie ma zbyt wielu obowiązków, prawda? On ma czuwać i ostrzec. On tylko ma być zawsze gotowy, zawsze pilnować, zawsze czuwać. I jak coś zobaczy, on ma dać sygnał. I to jest bardzo ważne. On gra bardzo ważną rolę. I myślałem o tym fragmencie ostatnio jeszcze raz, kiedyś dawno temu mówiłem kazanie nawet gdzieś indziej, nie pamiętam gdzie. Ale myślałem o tym tutaj, gdzie mówi, oczekuje moja dusza Pana bardziej niż strażnicy świtu. Czyli strażnik ma pewne oczekiwania, pewne pragnienia. I mam, moim zdaniem ma kilka, może nie będę mówił o wszystkich, ale mam cztery. Na pewno strażnik pragnie, żeby wróg w ogóle nie zaatakował. Prawda? Strażnik myśli, o, żeby dzisiaj byłbym bohaterem i mógł dać sygnał, że nie. Strażnik na pewno chce, żeby nikt nie zaatakował. On pragnie. A czy ty tak samo jak strażnik pragniesz, żeby wróg nie zaatakował? Czy jesteś świadomy tego, że zawsze ten wróg czai się? Czy jesteś świadomy, że może być taka sytuacja, że do twojego domu, do twojej rodziny, do twojego kościoła wejdzie wróg? I czy modli się o to, żeby nie wszedł? Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Siedemnasty werset. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5:17. Nieustannie się módlcie.
Amen.
Nieustannie się módlcie. Czyli bez przerwy. Cały czas. Kiedy jeździsz samochodem, módl się. Nie zamykaj oczy, ale módl się. Panie Boże, doprowadź mnie. Panie Boże, bądź moją rodziną. Panie Boże, błogosław moich braci. Panie Boże, błogosław nasz Kościół. Panie Boże, pomóż mi być Ci wierny. Masz modlić się nieustannie. Czemu? Bo ten wróg, on też nieustannie próbuje wchodzić tam, gdzie nie powinien. I trzeba się modlić nieustannie. Panie, zachowaj nas od złego. Lepiej, ja mówiłem ostatnio, lepiej zapobiegać problemu, niż leczyć, niż rozwiązać problemu, prawda? A więc, Panie, nie pozwalaj, żeby moje dzieci miały takie ważne problemy w szkole. Ochroń ich, zbaw ich od złego. Bo strażnik, on nie chce kłopotu, prawda? On nie chce być tym, który mówi, ja codziennie musiałem dać sygnał, że atakuje. Nie, on chce być takim, jak to się mówi, on chce tylko być tam w razie czego. Ale on wolałby, żeby nie było w ogóle problemów. Ty i ja mamy mieć też takie pragnienia. Nasze dzieci, nie wiem, czy to prawda, czy nie, trudno porównywać różne pokolenia. Każdy z nas jako dziecko miało swoje, powiedzmy, wyzwania i tak dalej, problemy. I dzisiaj dzieci mają też problemy, mają też różne pokusy, może pokusy innego rodzaju, ale są też poważne problemy. Moim zdaniem to są problemy w ogóle z innego świata. To już dzieci muszą spotykać się z tym, że nie wiadomo, z jakiej płci jest kolega czy koleżanka. Co to za świat? Módl się o swoje dzieci. Módl się o swoją rodzinę, o swoje małżeństwo. Módl się o ten kościół. Módl się o braci i siostry, żeby wróg nie zaatakował. Módl się nieustannie. Jezus powiedział o tej kobiecie, o tej wdowie, która modliła się, mówi, że należy zawsze się modlić i nie ustawać. Zawsze się modlić. Nawet kiedy nie widzisz zmiany, nie widzisz nadziei, nie widzisz, że Bóg działa, nie wiadomo, kiedy Bóg da wybawienie. Nie poddawaj się.
Amen.
Może zwycięstwo jest tuż za rogiem. Zawsze myśl o tym, ile razy ludzie próbowali pokonać trudne rzeczy w swoim życiu, a jeden dzień przed zwycięstwem poddali się. Oczywiście my nie widzimy przyszłości, nie? Nie jesteśmy prorokami, nie wiemy, co będzie. A dlatego należy nie ustawać i nie przestawać, bo nie wiemy, kiedy. No można być optymistą, albo można być pesymistą, prawda? Można powiedzieć, no nie wiem kiedy, więc po co? Albo nie wiem kiedy, może dzisiaj, może za chwilę. Druga rzecz, czego pragnie moim zdaniem strażnik, to, żeby zauważył zbliżającego się wroga. Żeby zauważył. Bo czasami, niestety, ten wróg się pojawi. Prędzej czy później w twoim małżeństwie pojawi się ten wróg. Prędzej czy później twoje dziecko będzie miało ciężką próbę w życiu. Czy zauważysz? Czy będziesz czuwał? Czy będziesz rozproszony? Czy będziesz bawił się czymś innym? Tak jak dzisiaj, niestety, wiele nas chodzimy po ulicy, po chodniku i tutaj, nie? A co? Tyle niebezpiecznych sytuacji są przed nami i jesteśmy rozproszeni czymś innym. I tak samo w życiu duchowym jest wiele, wiele niebezpieczeństw. I czy jesteśmy rozproszeni zabawkami, problemami? Czy jesteśmy, tak jak Pismo Święte o tym mówi o tym, że to są te małe lisy, które psują winnicę, nie? O, jesteśmy zajęci wielkimi problemami, wielkimi niebezpieczeństwami, ale nie zauważymy tych małych rzeczy, które mogą nasze własne małżeństwa psuć. Polityka. O, polityka! To jest ważne! Musimy się zająć polityką, żeby było dobrze, żeby było dobrze! A tu obok nas, w naszym domu, są problemy. Musimy uważać. Wróg atakuje z różnych frontów. On nie jest tak, powiedzmy, ograniczony. On tylko ma jeden sposób, jedną taktykę, nie? On ma wiele. On jest doświadczony w tym. Ten sam rozdział 5, 22. Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. Od wszelkiego pozoru zła. Ile razy myślimy tylko pod kątem, czy to jest grzech, czy nie. To jest jawny grzech, o którym Biblia mówi wyraźnie, nie rób tego. Ale są inne rzeczy, które może Biblia nie mówi dosłownie, nie rób tego, a to jest pozór zła. To jest złe świadectwo. To jest niebudujące. To nie przystoi na Ewangelii na przykład. I czy zauważysz, że to może być wróg, który szuka małe pęknięcie w zbroi, żeby tylko mieć wejście do twojej rodziny, do twojego kościoła, do twojego życia, do twojego umysłu, żeby jak już ma dostęp, to już wygrał. Czy zauważysz zbliżającego się wroga? 1 Koryntian, 15 rozdział. A no nie, to później, za chwilę. Trzecia rzecz, czego oczekuje, czego pragnie moim zdaniem strażnik, żeby nie zasnął. Żeby tylko nie zasnąć. Mówiłem, wiemy, strażnik ma niewiele obowiązków, nie? Ma tylko czuwać, czyli nie spać. I pilnować. I potem ostrzec ewentualnie. Ale żeby nie zasnąć. Łatwo powiedzieć czasami, nie? Łatwo mówić, nie śpi. Nie zawsze jest łatwo nie spać. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, ten sam rozdział, werset 5. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpimy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Nie śpimy więc. Czy śpisz? Jest wojna. Jest wojna, niestety, dosłowna, ale jest wojna duchowa. Czy śpisz podczas wojny? Strażnik nie może spać. On ma czuwać cały czas. Ty jako głowa rodzina masz czuwać cały czas i nie spać. Ty jako matka rodzina masz też czuwać nad swoimi dziećmi, nad swoim małżeństwem. Ty jako członek z kościoła masz czuwać. Strażnik ma czuwać i nie spać. Ale jak fajnie jest spać, prawda? Kto nie lubi spać? Komfort. Lubimy komfort, prawda? Oczywiście, dzięki Bogu za komfort. Kto teraz nie dziękuje Bogu za pokój?
Amen.
Kto z was, kiedy kładzie się spać, nie myśli? Dawno nie myślałem o tym, że wiele osób dzisiaj nie śpi spokojnie. Komfort. Ja mam wygodne łóżko. Moja żona ma chyba lepszą połowę, a tylko ona się kładzie, już nie ma jej. Ja mówię, dobranoc. Ona mówi, dobranoc. Mówię, kocham cię. I już nie słyszę, już nie mam powiedzi. Chciałbym mieć taki talent, żeby tylko, jak tylko głową dotknie poduszkę, to już nie ma mnie. Ale komfort czasami jest szkodliwy. Strażnik chyba nie ma łóżka. Nie? On ma łóżko gdzieś indziej. Kiedy już jego, jak się mówi, jego obowiązek, jego czas, ten, jak? Kiedy on kończy już pracę, on do domu wraca, co? Warta. Dziękuję. Jego warta się kończy. On wraca do, gdzie jest łóżko, ale kiedy on jest w pracy, on tam nie ma łóżka. On ma co? On ma czuwać. Jak tylko się położy, to będzie koniec wojny. Komfort może być szkodliwy. Nie namawiam do sprzedania łóżka, do kupienia niewygodnej poduszki. Ja mam wygodną poduszkę, dzięki Bogu za to, ale słuchaj, musimy uważać, żeby nasz komfort nie spowodowało, że my teraz śpimy duchowo. Mamy wszystko, jest wygodniej, możemy kupować wszystko przez internet. Możemy gotować jedzenie w łamie sekunda i już wszystko jest łatwo i wygodnie, ale czy to powoduje, że zapominamy, że poza naszą sferą jest wojna. Jest inna sfera, jest sfera duchowa. Tam jest wojna, prawdziwa. I nie tylko nie wszyscy mają tego komfortu, ale nie nikt nie jest jakby odłączony od tej walki. Może ci się wydaje, że jest komfort, że nie ma ryzyka, nie ma niebezpieczeństwa, ale to jest tylko ułuda. Wszędzie jest ryzyko. To myślisz, że bogaci ludzie nie mają problemów? Nie mają pokus? Nie mają żadnych, czy ich małżeństwa się nie psują? Ich dzieci nie psują? Komfort może być bardzo ułudny. Uważaj. Rzymian 13 rozdział. Rzymian 13 rozdział. Werset 11. A czyńcie to, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Abyśmy... Najwyższa pora, byśmy się obudzili ze snu. Jeśli będziesz spał, nie zauważysz wroga. Jeśli ta wygoda, ten komfort życia powoduje, że ty jesteś nieprzytomny duchowo, to nie zauważysz wroga. Stąd moja krytyka mocna do Ewangelii sukcesu. Bo to jest bogactwo, są ułudne też. Sukces to jest ułudne. Wszystko mam, jestem zdrowy, mam pracę, mam dom, mam samochód, mam żonę, mam dzieci. Wszystko gra. Nie wszystko gra, bo szatan cały czas czai się. Ale często ten komfort powoduje, że składamy broń. Tak się mówi? Składamy broń. Wszystko jest dobrze. To mam. Okej. Okay. Mogę spać. Nie. Właśnie wtedy tym bardziej, bo szatan wie, że przeciętny człowiek właśnie śpi. I on wie, że to jest najlepszy moment, żeby atakować, bo on wie, że większość ludzi, kiedy mają komfort, wszystko gra, to składają broń. Jest okej. Okay. Teraz nie muszę walczyć, nie muszę się modlić tyle, bo już mam pracę. Nie muszę modlić się, bo już mam rodzinę, mam żonę, wszystko mi się układa. O co mam się modlić? Nie mam pojęcia. A może się pomodlić, żeby ten wróg trzymał się z daleka od twojego domu. Rozkosze też powodują, żeby człowiek spał duchowo, nie? Przyjemności świata. O, teraz mam lepszą pracę. Mogę sobie pozwolić na lepsze rzeczy, na więcej zabawek, na więcej czegoś. No dobra, dzięki Bogu, jeśli to możesz zrobić ku chwale Bożej, rób jak twoje sumienie na to pozwala. Ale nie zapominaj, że rozkosze tego świata według Jezusa Chrystusa powodują, że staje się bezowocny. To mówi Jezus w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i łuda bogactwa zagłuszają słowo i staje się on bezowocny. Trzeba uważać. Trzecia rzecz to jest grzech. 1 Koryntian 15, rozdział 33, werset. 1 Koryntian 15, 33. Pierwszy Koryntian 15:33. Nie łudźcie się. Czemu Bóg mówi nie łudźcie się? Do wierzących ludzi. Chyba Bóg wie, co się dzieje. Prawda? Nie łudźcie się. Nie dajcie się zwieść. Nie wszystko jest tak, jak wygląda. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Ocknijcie się ku sprawiedliwości i nie grzeszcie. Niektórzy bowiem nie mają poznania Boga. Mówię to ku waszemu zawstydzeniu. Tutaj Paweł mówi do wierzących, zbawionych ludzi, mówi uważajcie, ocknijcie się ku sprawiedliwości. Niektórzy nie mają poznania Boga, a to jest ku waszemu zawstydzeniu. Wydaje mi się, że jest zawsze ryzyko, że my jako wierzących o Kościół będziemy spać. Zamiast mówić ludziom o Bogu. Mamy komfort, mamy pokój. Czy wiecie, jak często jest tak, że im więcej prześladowań, tym więcej gorliwości do głoszenia Ewangelii? Na pewno jest wiele czynników, prawda? Co jeszcze mają zrobić? I tak są skazane na śmierć. Lepiej głosić, prawda? A też to powoduje, że człowiek myśli o tym, co jest naprawdę ważne. Kiedy masz prześladowanie, to zauważ wtedy, że pokój, praca, jedzenie, rozkosze, komfort, to nie jest aż tak ważne. Jest coś ważniejszego. Relacje z Bogiem. I wiele osób nie ma tego. Czyli mamy pragnąć, chcieć dla siebie, żebyśmy nie zasnęli. Nigdy. Czwarta rzecz. I to jest nasz tekst akurat. Psalm 130, werset 6. Moja dusza oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. Wiesz, czego pragnie najbardziej chyba ten strażnik? Świtu! Amen. Amen. Jeszcze 5 minut. Tylko 5 minut. Tylko! Bo wiadomo, najgorzej jest w nocy, prawda? Najniebezpieczniej jest w nocy. Jak już jest świt, a może już spać, a możesz odpocząć od swojej pracy. Bracie i siostry, jesteśmy jeszcze w nocy. Jeszcze nie nadszedł świtu. Jeszcze czekamy na to. Ale czy naprawdę oczekujemy tego świtu? Psalmista powiedział, moja dusza oczekuje Pana bardziej. Bardziej. Przepraszam. I też myślałem o tym, dlaczego nie powiedział, jak pracownik oczekuje świtu. Czy który z was, pracowników, oczekuje świtu? O Panie, jeszcze 5 minut i budzik da mi sygnał, że mogę wstać i pojechać do pracy. Nie mogę się doczekać! Nie ma dużo amenów dzisiaj. Co robimy? No nie! Jeszcze 5 minut! Jeszcze pół godziny! No nie, już nie! Dopiero wkładłem spać! Nie, niemożliwe! Już minęły 8 godzin! Czy 6, czy 5? Kto oczekuje świtu z was? Może Tymon? Kilka miesięcy? Ile miesiąc? Już miesiąc? 3? Jeden dzień w życiu, kiedy Tymon oczekiwał świtu. Ha, ha, wreszcie dzisiaj będę miał żonę. Ale na drugi dzień? No nie! Już nie! Już nie chcę świtu. Może dziecko w dniu swoich urodzin, nie? O, dzisiaj mam urodziny! A na drugi dzień? Nie, mamo, chcę spać jeszcze dłużej. Nie, świtu nie oczekujemy. Jeśli oczekujesz, to nie mów, bo wszyscy będą cię nienawidzieć, naprawdę. Nikt nie lubi wstać rano do pracy albo do czegoś, żeby zająć się dziećmi przez kolejne 12 godzin, prawda? O nie, dajcie mi spać jeszcze troszeczkę. Ale strażnik dzień w dzień, bez wyjątku. Nie ma dnia, kiedy strażnik mówi, nie, 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 jeszcze poczekaj, niech będzie jeszcze ciemno przez parę godzin. Jest fajnie, jest chłodno, nic nie widać, jestem w niebezpieczeństwie, czuję się tak odważny. Nie, żaden strażnik tego nie robi. On tam stoi i mówi, o, tylko jeszcze jedna godzina, jeszcze 5 minut, jeszcze chwilę i już będzie dobrze. Wyobraź sobie, gdybyśmy my oczekiwali przyjścia Pana w ten sposób. Tak jak ten strażnik. I chociaż rozumiem, że 3 miesiące temu demon chyba nie powiedział: Panie, przyjdź szybko. Panie, jeszcze daj mi jeszcze jeden dzień, żebym mógł się ożenić. To rozumiemy. Ale tak na co dzień? Czy pragniemy przyjścia Pana w ten sposób? Dzień w dzień? Czy w sercu mówimy: o Panie, oby nie tego nie dzisiaj. Dzisiaj kupuję nowy samochód. Dzisiaj dostanę mieszkanie. Dzisiaj jest okazja w sklepie i chcę kupić nowy gadżet. Nie wiem. Co? Nie! Panie, przyjdź! Przyjdź już! Już! Zbyt długo ta noc trwała. Już nie chcę. Czy oczekujemy świtu, tak jak strażnik? Czy oczekujemy tego przyjścia naszego Pana? Na zakończeniu powiem tylko kilka rzeczy szybciutko. Dlaczego powinniśmy oczekiwać przyjścia Pana? Po pierwsze, obiecał. Skoro obiecał, przyjdę i wezmę was do siebie, wydaje mi się, że On wie lepiej niż my, jak to będzie cudowne. I nie tylko. Skoro obiecał, możemy na to liczyć. Powiedział nawet w tym fragmencie, co mówiłem, to jest Jan 14 rozdział. Jan 14 rozdział, pierwszy werset. Niech się nie trwoży wasze serce, wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie, w domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Uwielbiam to zdanie. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Czy wiecie, jaki to jest pocieszające? Jezus nie był politykiem. On mówił to, co było ważne. On mówił to, co chciał. On nie myślał o tym, czy będą mnie kamienować, czy będą mnie lubić, czy odejdą. Josh już dziś głosił o tym, jak Jezus powiedział: czy wy też chcecie odejść? Nie powiedział: nie odchodźcie ode mnie. Czy też wy chcecie odejść? On mówi: gdyby tak nie było, gdybym nie przygotowywał miejsca dla was tam, powiedziałbym wam. A więc, skoro mówię wam, że przyjdę, zgadnijcie, co będzie. Przyjdę po was i wezmę was do siebie, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. Obietnica. On obiecał, więc on na pewno spełni. Nie tylko. Ujrzymy Jezusa. Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę ulicy ze złota, bramy z pereł, to będzie taki dodatek. Nie? Tylko dodatek. Ujrzymy Jezusa. Twarzą twarz. Tego, który nas odkupił swoją krwią. Tego, który nas szukał, kiedy byliśmy daleko od Niego. Tego, który o nas troszczył się cały czas. Tego, który dał nam swoje słowo. Dał nam swojego Ducha Świętego. Tego, który zbawił tylu osób, z którymi możemy mieć społeczność. Tego Jezusa ujrzymy. Amen. Tego samego Jezusa.
Amen.
To pierwsze spotkanie będzie cudowne. Ujrzymy tego, który za nas oddał swoje życie.
Amen.
Przelał swoją krew. To będzie cudowne. Przebaczył nam wszystkie grzechy. Zapomniał i nie pamięta i nie przypomina. Co to jest? To nie jest człowiek, prawda? To jest coś, to jest Bóg, który jest tak wspaniały, że na Jego widok padniemy i powiemy: o Panie, jestem niegodny. Ale ujrzymy Go.
Amen.
Będziemy przebywać z Nim wiecznie.
Amen.
Z Nim. Wyobraź sobie, ze Stwórcą Wszechświata. Będziemy z Nim na co dzień, na wieki wieków. Ciekaw jestem, ile jeszcze ma nas, ma do powiedzenia. O tym, jak to zrobił, dlaczego, albo co jeszcze ma w przyszłości, nie mam pojęcia. Jest tyle braku informacji, że nie mogę się doczekać, aż o wiele więcej się dowiemy od naszego Boga. Będziemy z Nim. To jest dobra rzecz. Będziemy do Niego podobni.
Amen.
O, amen. Zgadzam się. Pierwszy list Jana, 3 rozdział. Zobacz, co mówi tutaj. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Będziemy podobni do Jezusa Chrystusa. Jednym słowem, będziemy uwolnieni z tej natury grzechu. Z tej paskudnej natury grzechu. Uwolnieni z tych pokus, uwolnieni z tych grzechów, które nas tak często otaczają, uwolnieni od tych słabości, uwolnieni od tych problemów, które nas samych męczą. Nasze słabości, nasz słaby charakter, nasz natura paskudna. Uwolnieni. Wyobraź sobie, że wtedy będziesz mógł myśleć o czymkolwiek i to nie będzie grzech. Nie znamy tego. Nie? Teraz? O nie, nie, nie. O tym nie myśl, nie? Uciekaj, otwórz Biblię, wyłącz telewizor, wyłącz radio, cokolwiek, uciekaj od tych ludzi, bo umysł jest straszny. A wtedy będziemy jak Jezus. Wolni od grzechu. Będzie tam sprawiedliwość. Pismo Święte mówi, że ujemy miejsca, gdzie panuje sprawiedliwość. Gdzie każdy dekret, każdy sąd, każde prawo jest sprawiedliwe. I nie ma korupcji. Jest tylko Bóg. Amen. Sprawiedliwy sędzia. Czemu nie oczekiwać tego? Bo tutaj tego nie ma. I nie będzie. Nigdy. Ale tam będzie panowała sprawiedliwość, miłość, pokój. Na wieki wieków. To nie jest bajka. To obiecał nam ten, który za nas umarł na krzyżu. To nie jest historia z jakiejś bajki. To jest obietnica tego samego, który przyszedł, żył tutaj 33 lata na tej ziemi. Poznał te wszystkie problemy, co ty i ja. I umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał i przygotowuje miejsce tam dla nas. Jeszcze dwie rzeczy i skończę. Będzie zemsta. Zanim Zanim krytykujesz, pamiętaj, zemsta należy do Pana. Zemsta to nie jest wada. Przynajmniej nie u Boga. Przecież On jest sprawiedliwym sędzią, więc zemsta jest najbardziej wskazana, prawda? A kiedy ty widzisz, jak zły człowiek dostaje karę za swój grzech, za swoje zło, co, ty płaczesz? Powiedz mi szczerze, czy przynajmniej jeszcze nie mówisz, czasami jest sprawiedliwość. Dzięki Bogu ten człowiek już nie będzie kogoś, nikogo męczyć. Już nie będzie wykorzystać. Ten człowiek już nie będzie kobiety gwałcić, nie? Tego już nie będzie. Czemu? Bo już łapali go i on już siedzi. I nie płaczemy, nie? Nie mówimy, o szkoda, że on ciebie. Nie, cieszymy się, że czasami człowiek dostaje zapłatę za swoje zło. I nie ma problemu z tym. Wiemy, co to jest sprawiedliwość. I wiemy, co to jest kara za zło. I uważamy, że to jest należna kara za zło. Ale pewnego dnia Bóg się zemści. I Pismo Święte mówi o tym wiele, wiele razy. Poczytam tylko jeden, bo już nie ma czasu. Łukasz 21, 22. Jezus mówi o zemście nawet. 21, 22. Będą to bowiem dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Przyjdą, nadchodzą dni pomsty, kiedy Bóg się zemści ze swoich wrogów. W objawieniu Jana, w księdze objawienia Jana, w 19 rozdziale, potem jak wielka nierządnica zostaje osądzona, całkowicie spalona, pierwszy raz w Nowym Testamencie występuje słowo Alleluja. Pierwszy raz. Objawienie Jana, 19 rozdział. Pierwszy werset. Potem usłyszałem donośny głos wielkiego tłumu ludzi w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała i cześć i moc Panu naszemu Bogu, bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe, gdyż osądził wielką nierządnicę, która skaziła ziemię swoim nierządem i pomścił krew swoich sług z jej ręki. Będzie wielka radość z powodu tej zemsty wykonanej na wielkiej nierządnicy. Jeśli spotkałeś w ogóle w życiu, miał do czynienia ze złem spowodowane przez tą nierządnicę Watykan, to chyba rozumiesz, dlaczego Alleluja. Kiedy spalili ludzie za czytanie Biblii, za tłumaczenie Biblii na język ludu, kiedy zabierali ludziom wszystkie majątki, spalali na stosie. I mamy się nie cieszyć, że pewnego dnia dojdzie do prawdziwej zemsty? Bóg powiedział, tutaj ludzie się cieszyli. O, cieszymy się wreszcie. A najlepsza rzecz, jeśli chodzi o zemstę, to jest 20 rozdział, 10 werset. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. Diabeł będzie osądzony na wieki wieków. Będzie wrzucony do jeziora ognia, gdzie będzie męczony na wieki wieków. Dzień i noc. Bez przerwy, bez wyjątku, non-stop. Sama myśl o piekle jest przerażająca i nikogo nie życzę piekła. I oprócz tego szatana i tego antychrysta i ten prorok fałszywy, nikt nie jest skazany na piekło. Dla każdego jest szansa. Dlatego nikogo nie życzę piekła. Chcę, żeby każdy został zbawiony. Szatan nie będzie zbawiony. Na niego nie ma szans. Jego czeka tylko wieczne potępienie jeziorze ognia. I nie mogę się doczekać. Dość zniszczenia. Dość smutku. Dość prześladowania. Dość problemów, dość wojen, dość kłamstw, dość wszystkiego i pewnego dnia to wszystko się zakończy i nie mogę się doczekać.
Amen.
To będzie cudowny dzień. Czy oczekujesz? Czy oczekujemy tego dnia tak jak strażnik? Oczekuje świtu. Amen. Postańmy, pomódlmy się. Jeśli nie jesteś zbawiony, Jezus Chrystus może cię zbawić dzisiaj. Nie odchodź od tego miejsca bez pewności o swoim zbawieniu. Bo możesz dzisiaj zostać zbawionym.